pierwszych latach działalności sądów inkwizycyjnych, jak już zaznaczyłem, tortury mimo powszechnego stosowania w sądach świeckich nie były używane w sądach inkwizycyjnych. Jednak przedłużające się sprawy sądowe w trybunałach inkwizycyjnych i powrót świata średniowiecza do praktyk prawa rzymskiego w postaci tzw. kodeksu weneckiego z 1228 roku, który tortury uznawał za zwykłą procedurę dochodzeniową, oraz szybkość procesów sądowych przy użyciu tortur skłoniły papieża Innocentego IV do wydania bulli ad extirpanda, uważanej przez wielu historyków za końcowy etap formowania się inkwizycji średniowiecznej, dopuszczającej stosowanie tortur w sądach inkwizycyjnych w przypadku skrajnego przypadku zatajonej zbrodni, czyli herezji. Stosowanie tortur było jednak dopuszczone pod zupełnie innymi warunkami niż obowiązujące ówcześnie w sądach świeckich. Elementem zupełnie nowym w tej bulli było porównanie przez Innocentego IV heretyków do zwykłych kryminalistów z sugestią, by w ten sposób ich sądzono, to znaczy między innymi z możliwością stosowania tortur. Tortury można było stosować tylko w ten sposób, by nie sprowadziły na torturowanego śmierci lub okaleczeń. Warto tu dodać, że o ile już decydowano się na użycie tortur, w większości przypadków wybierano metodę najbardziej humanitarną – torturowanie głodem. Bulla z 30 listopada 1259 roku zabrania osobom duchownym uczestniczenia w torturach, pozostawiając je całkowicie ramieniu świeckiemu. Dekret ten cofnięto osobnym rozporządzeniem z 27 kwietnia 1260 roku przez papieża Aleksandra IV, gdyż nieobecność inkwizytora przy torturach przewlekała sprawę i żołnierze ramienia świeckiego stosowali tortury w sposób, w jaki ich używano w prawie świeckim, co było zakazane w sądach inkwizycyjnych. Inkwizycja kościelna zdecydowanie zakazywała karania dzieci, starców i kobiet w ciąży, co było dopuszczalne w ustawodawstwie świeckim. Częstym twierdzeniem współczesnych apologetów jest teza, że zeznania uzyskane za pomocą tortur nie miały znaczenia dowodowego i nie mogły być traktowane jako zeznania. Taka teza jest jednak pewną nieścisłością. Owszem, zeznania takie nie mogły być traktowane jako wiążące, jednak były protokołowane i ponownie odczytywane przed trybunałem dnia następnego. Potwierdzenie tych zeznań przez oskarżonego sprawiało, że zyskiwały one wartość sądową. Nigdy też nie stosowano tortur, jak to bywało w ówczesnym prawie świeckim, w pierwszej rozprawie sądowej. Stosowano je jedynie wtedy, gdy oskarżonemu udowodniono winę, więc wykluczało to de facto stosowanie tortur w stosunku do podejrzanych o herezję. I mimo jaskrawych dowodów winy, trwał on w uporze i nie przyznawał się do herezji.